WLAN zawsze dostępny. 15 marca 2010.00. Jak świat światem. Sieci ulegają awariom. W systemach przewodowych zadania uszkodzonego urządzenia przejmuje wtedy jego redundantny odpowiednik. Warto wiedzieć, że dużo więcej możliwości zapewnienia wysokiej dostępności. Availability jest w środowisku bezprzewodowym. Wysoka dostępność w sieciach bezprzewodowych oznacza obecnie pokrycie bezprzewodowym zasięgiem wyznaczonego obszaru z kilku niezależnych źródeł punktów dostępowych. Zapewnienie redundancji istotnych elementów infrastruktury oraz wdrożenie aktywnego monitorowania. W celu automatycznego wykrywania usterek i migracji użytkowników. Warto pamiętać o realizacji HA także na styku sieci przewodowej i bezprzewodowej, ponieważ właśnie to połączenie jest istotne z punktu widzenia stałego dostępu do usług sieciowych. S. 158589. Jak połączyć infrastrukturę przewodową z bezprzewodową, niezależnie od wybranego typu wdrożenia infrastruktury bezprzewodowej. Zawsze co najmniej jeden z jej elementów będzie połączony z infrastrukturą przewodową. Urządzeniem bezprzewodowym przyłączonym do infrastruktury przewodowej będzie punkt dostępowy lub kontroler sieci bezprzewodowej. Narzędzie po stronie przewodowej to przeważnie przełącznik sieciowy warstwy dystrybucji. Kontroler sieci bezprzewodowej lub punkt dostępowy można wyposażyć w więcej niż jedno połączenie fizyczne do sieci przewodowej, gdy urządzenie sieciowe ma dwa lub więcej interfejsów. Przeważnie możemy je tak skonfigurować, żeby jeden z nich był podstawowym interfejsem, a drugi zapasowym. Jeśli główne połączenie zawiedzie, ruch zostanie skierowany przez aktywne połączenie zapasowe. W najprostszej wersji tego mechanizmu urządzenie bezprzewodowe jest połączone z przełącznikiem za pomocą dwóch portów. Rzadziej spotykaną metodą jest balansowanie obciążeniem load balancing dla aktywnych interfejsów sieciowych. Wówczas ruch jest rozdzielany między kilka fizycznych portów. Interfejsy kontrolera lub punktów dostępowych są przyłączane do sieci za pomocą protokołu agregacji łącza. System dynamicznie wykrywa awarię danego połączenia i w razie jej wystąpienia kieruje ruch wyłącznie na aktywne interfejsy. Nowe wdrożenia bardzo często wykorzystują połączenia kontrolera do kilku niezależnych przełączników. Taka konfiguracja zapewnia jeszcze wyższy poziom redundancji i połączeń między infrastrukturą bezprzewodową a przewodową. W opisanej konfiguracji podstawowy interfejs urządzenia bezprzewodowego jest przyłączony do pierwszego przełącznika, natomiast zapasowy do kolejnego przełącznika warstwy dystrybucyjnej. Oba przełączniki znajdują się we wspólnej sieci dystrybucyjnej, zapewniając całkowitą redundancję dostępu z poziomu infrastruktury bezprzewodowej do infrastruktury przewodowej. Do poprawnej obsługi takiego połączenia niezbędne okaże się zastosowanie mechanizmów STP Spanning Tree Protocol. Przedstawione mechanizmy to znane powszechnie sposoby redundancji w infrastrukturze przewodowej, a ich szczegółowe wdrożenia mogą się różnić w zależności od producenta wykorzystywanego sprzętu. Stosowanie ich wiąże się z koniecznością obsługiwania wielu interfejsów w urządzeniu bezprzewodowym przyłączonym do sieci kablowej. W szczególnych przypadkach będzie także konieczna obsługa specyficznych protokołów redundancji w bezprzewodowym kontrolerze / punkcie dostępowym. Jednym z podstawowych i najbardziej znanych sposobów zagwarantowania wysokiej dostępności w WLAN jest redundancja samodzielnych punktów dostępowych. Przez samodzielny punkt dostępowy rozumiemy urządzenie, które nie jest kontrolowane przez żaden element sieci. Takie punkty bezprzewodowe nie współpracują z pozostałymi w celu wyboru kanału częstotliwości lub dostosowania poziomu mocy. W rezultacie redundancja w takim środowisku wymaga wysokiej koncentracji punktów dostępowych na określonym terenie, których zasięg będzie się nakładał. Każdy punkt dostępowy będzie miał jedno lub kilka łączy do sieci dystrybucyjnej. Łącze może zapewniać redundancję dzięki niezależnym połączeniom do różnych przełączników dystrybucyjnych. Omawiana konfiguracja pozwala zbudować strukturę odporną na awarie w warstwie dystrybucyjnej. Konieczne będzie jednak poświęcenie wielu godzin na konfigurację urządzeń. W razie awarii infrastruktura nie pozwoli na samodzielną rekonfigurację środowiska. Ze względu na niewielkie możliwości automatyzacji procesów zarządzania taką siecią, nie spotyka się wdrożeń na wielką skalę przy wykorzystaniu tej metody. Nowocześniejszym i najczęściej stosowanym typem wdrożenia redundancji w sieciach WLAN jest bezprzewodowa struktura z kontrolerem. Wdrożenie HA przewiduje użycie zarządzanych punktów dostępowych, obsługiwanych przez redundantne kontrolery. Zaawansowanie tego rozwiązania polega na tym, że awaria kontrolera lub punktu dostępowego nie będzie wpływała na dostępność usług. Jeżeli dany kontroler zawiedzie, punkt dostępowy przełączy się i uzyska połączenie z aktywnym kontrolerem. Co dzieje się, gdy w tej konfiguracji awarii ulega punkt dostępowy, zostaje on uznany za niesprawny, gdy sąsiadujące punkty dostępowe nie odnajdują go w swoim otoczeniu rok. Redundancja punktów dostępowych w rozwiązaniu systemowym polega na dostosowaniu poziomu mocy oraz kanału do sąsiednich punktów dostępowych w celu kompensacji strat zasięgu. Ze względu na popularność i powszechność tego rozwiązania w dalszej części artykułu omawiamy szczegóły tej technologii. Rozwiązaniem wchodzącym na rynek, które rewolucjonizuje techniki HA w sieciach bezprzewodowych, jest MSH. Tradycyjna struktura MSH pozwala punktom dostępowym na wykorzystanie kilku połączeń radiowych do wynajdywania najlepszej ścieżki do infrastruktury przewodowej. Zapewnia to znaczny stopień niezawodności w przypadkach, gdy zawiedzie jedno z połączeń na trasie do miejsca przeznaczenia. Omawiana konfiguracja wymaga jednak dedykowanej ścieżki z wykorzystaniem drugiego układu radiowego, przeznaczonego na połączenie szkieletowe. Oznacza to znaczącą komplikację całej konfiguracji oraz większą liczbę punktów dostępowych. W razie wystąpienia awarii układu radiowego, realizującego funkcję punktu dostępowego, jego funkcję będzie mógł jednak przejąć jeden z układów pełniący rolę łącza sieci szkieletowej. Wielką zaletą sieci MSH jest zdolność automatycznej rekonfiguracji, co bezpośrednio wpływa na dostępność infrastruktury. S.158590 typowe struktury redundancji z kontrolerem. Podstawowa struktura redundancji to konfiguracja, w której każdy kontroler ma indywidualnego zastępcę redundantny kontroler. W tej sytuacji podczas normalnej pracy oba kontrolery obsługują różne punkty dostępowe. Część punktów dostępowych ma konfigurację z informacją o tym, że kontroler pierwszy jest podstawowym, natomiast drugi stanowi urządzenie zapasowe. Pozostałe punkty dostępowe traktują drugi kontroler jako podstawowy, natomiast pierwszy jako zapasowy. W razie awarii pierwszego, punkty dostępowe dotychczas przyłączone do tego urządzenia będą migrowały do kontrolera numer 2. I odwrotnie, w razie awarii kontrolera drugiego, punkty dostępowe z tego obszaru będą łączyły się z urządzeniem numer 1. Przy takiej konfiguracji dużo będzie zależało od projektanta rozwiązania. Podstawową zasadą jest umiejętny podział punktów dostępowych na grupy przypisane do konkretnych kontrolerów. Warto także przewidzieć pojemność każdego kontrolera, aby wszystkie punkty dostępowe zostały obsłużone w razie awarii. Równie często spotykaną sytuacją jest redundancja wielu kontrolerów za pomocą centralnie umieszczonego kontrolera zapasowego. Każdy punkt dostępowy ma konfigurację wiążącą go z jednym z wielu podstawowych kontrolerów, a dodatkowo wszystkie punkty dostępowe mają informacje o umieszczonym centralnie zapasowym kontrolerze. W razie awarii jednego lub kilku podstawowych kontrolerów, punkty dostępowe będą obsługiwane przez zapasowy. Taka konfiguracja ma jeden słaby punkt. Należy dokładnie obliczyć pojemność kontrolera zapasowego, aby uniknąć zjawiska nadsubskrypcji w razie awarii większej liczby kontrolerów podstawowych. Musimy także dokładnie określić ryzyko wiążące się z wystąpieniem jednoczesnej awarii kilku podstawowych kontrolerów. Bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie jeszcze bardziej zaawansowanej konfiguracji. Zakładajmy, że punkty dostępowe mają konfigurację wskazującą na kontroler pierwszy jako podstawowy, drugi jako zapasowy oraz wszystkie z konfiguracją wskazującą na centralny kontroler zapasowy. Kontroler pierwszy i drugi będą typowo umieszczane w warstwie dystrybucyjnej sieci, natomiast zapasowy na brzegu sieci. Wybór metody redundancji kontrolerów będzie zależał od zakładanego poziomu niezawodności sieci. Warto pamiętać o poprawnym obliczeniu pojemności kontrolerów podstawowych oraz zapasowych. S.158591 problemy przy wdrożeniach. To właśnie redundancja kontrolerów jest największym źródłem problemów przy implementacji bezprzewodowej HA. W przypadku kontrolera pojedynczy błąd może powodować problem na wielu punktach dostępowych. Będzie także wpływał na pracę dziesiątek lub setek użytkowników powiązanych z tymi urządzeniami. Punkty dostępowe są przyłączone do różnych kontrolerów. Każdy ma pewne informacje o wszystkich obsługiwanych punktach dostępowych i muszą one być systematycznie aktualizowane oraz synchronizowane z pozostałymi kontrolerami. Jeżeli kontroler ulegnie awarii, punkt dostępowy musi szukać innego. Zapasowy kontroler, obsługujący własny zestaw punktów dostępowych, może również pracować jako zapasowy dla punktów dostępowych obsługiwanych do tej pory przez uszkodzony kontroler. Tak wygląda to w teorii. W praktyce przedstawione rozwiązanie może powodować znaczącą liczbę zdarzeń przełączania między kontrolerami oraz problemy ze sprawną obsługą wszystkich punktów dostępowych i użytkowników przechodzących z uszkodzonego kontrolera. Ważne jest więc, aby planować odpowiednią pojemność kontrolerów. Warto także upewnić się, czy kontroler z danej lokalizacji ma łączność z miejscem, które będzie musiał obsługiwać w razie awarii. Istnieją dwa typowe mechanizmy przypisywania punktów dostępowych do kontrolerów: statyczny i dynamiczny. Pierwszy przewiduje przypisanie statyczne poszczególnych kontrolerów podstawowego, zapasowego, centralnego w ramach konfiguracji punktu dostępowego. W takim przypadku zachowania redundancji w sieci bezprzewodowej są w pełni przewidywalne. Dodatkową zaletą jest bardzo szybkie reagowanie punktów dostępowych na awarie kontrolerów. Gdy punkt dostępowy wykryje usterkę podstawowego kontrolera, podejmie próbę przyłączenia się do kontrolera zapasowego. Jeżeli zapasowy odrzuci połączenie z powodu awarii lub przeciążenia, punkt dostępowy będzie próbował komunikować się z centralnym kontrolerem zapasowym. Dzięki dynamicznemu przypisywaniu punktów dostępowych do kontrolera mamy możliwość automatycznego balansowania obciążeniem. Punkt dostępowy uzyskuje informacje o dostępnych w warstwie dystrybucji kontrolerach, przykładowo za pośrednictwem protokołu DHCP. Na etapie asocjacji może otrzymać jednocześnie informacje o liczbie punktów dostępowych czy użytkowników aktualnie obsługiwanych przez dany kontroler. Uzyskując takie informacje, punkt dostępowy może związać się z kontrolerem, który będzie oferował najlepsze warunki pracy. Co więcej, punkt dostępowy może również uzyskiwać informacje o stanie innych kontrolerów i jeżeli stwierdzi, że na innym kontrolerze otrzyma lepsze parametry pracy, będzie mógł związać się ze wskazanym urządzeniem. Opisany mechanizm pozwala na dynamiczne balansowanie obciążeniem kontrolerów, ale może powodować także nieoczekiwane konsekwencje. Punkty dostępowe będą przyłączały się do kontrolerów czasami w nieprzewidywalny sposób, co może stanowić problem przy użytkownikach przełączających się między punktami dostępowymi. Duża liczba zdarzeń przełączania użytkowników między kontrolerami będzie wpływała na całkowitą wydajność infrastruktury. Ponadto ruch od użytkowników bezprzewodowych może stać się nieprzewidywalny i trudno będzie wdrożyć zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa. S. 158592. Dla kogo wysoka dostępność w WLAN? Redundancja w sieciach bezprzewodowych nie jest technologią tanią. Przy niewielkich wdrożeniach, o ile nie są to sieci krytyczne dla funkcjonowania firmy, zapewnienie wysokiej dostępności będzie polegało na przechowywaniu w magazynie zapasowego urządzenia. Jeżeli infrastruktura jest bardzo rozbudowana lub pełnione przez nią funkcje niezwykle istotne, konieczne będzie zastosowanie redundancji na kilku omówionych poziomach. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem z pewnością będą elementy infrastruktury systemowej z wykorzystaniem kontrolera sieci bezprzewodowej. W niedalekiej przyszłości można jednak spodziewać się wdrażania wysokodostępnych sieci bezprzewodowych z wykorzystaniem technik MSH oraz rozwiązania eliminującego kontrolery. Wdrażanie redundancji w sieci bezprzewodowej należy zawsze starannie przemyśleć, a projekt powinien realizować doświadczony inżynier. Błędy na etapie projektowania mogą wpłynąć na obniżenie wydajności całej infrastruktury.